przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, gdzie dzisiaj rozpocznie się ten cykl debat o, albo będzie kontynuowany ten cykl debat o klimacie. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie doktorze, witam państwa, ukłony z Parlamentu Europejskiego, no, z Brukseli, bo mam minisesję, ale to cały czas Parlament Europejski i rzeczywiście dzisiaj nadzwyczajna, zwana w trybie pilnym, na prośbę Komisji Europejskiej, sesja o Zielonym Ładzie Europejskim, a sesja, która podczas której wystąpi przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen oraz wiceprzewodniczący, ten z siedmiu, pan Franz Timmermans, który teraz na zmianę zajmuje się polityką klimatyczną, a wcześniej praworządnością.
Alarm w Europie już został ogłoszony, a teraz rozumiem plan ratunkowy ogłosi szefowa Komisji Europejskiej, pan Timmermans.
A myślę, że to, iż dosłownie jutro Rada Europejska ma zająć się polityką klimatyczną i osiągnięciem neutralności klimatycznej w ciągu najbliższych 30 lat. A to spowodowało, że Komisja Europejska zmieniła swoje plany, bo przypomnę, wcześniej w lipcu, w dniu wyboru, pani przewodnicząca von der Leyen obiecywała, że Komisja Europejska przedstawi założenia polityki klimatycznej po 100 dniach swojego urzędowania, a czyli ponieważ nastąpiło opóźnienie, została powołana dopiero dosłownie od 1 grudnia 10 dni temu, to miałoby to nastąpić w połowie czy drugiej połowie marca przed roku, no ale mam wrażenie, że Rada Europejska właśnie nie chciała oglądać na Komisję Europejską. Wpływała to, że Komisja Europejska przyspieszyła swoje działania. To taka trochę zabawna rywalizacja między dwiema instytucjami unijnymi.
I? Gdzieś uciekł głos Ryszarda. Jest wszystko w porządku. Uciekł pana głos, dlatego że brałem dziennik Gazetę Prawną, żeby zacytować panią.
Halo?
Mówi się, tu tak, Warszawa.
Tak. Dzień dobry. Ja cały czas jestem i słucham.
My też cały czas jesteśmy i słuchamy. Zacytuję panu Ursulę von der Leyen z dzisiejszego dziennika Gazeta Prawda. Wdrożymy plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Pozwoli on wesprzeć w ciągu następnego dziesięciolecia przedsięwzięcia o wartości 1 biliona euro. Tyle w kasie Komisji Europejskiej jest, żeby przeznaczyć na inwestycje, czy też to są pieniądze wirtualne, o których można powiedzieć łatwo, ale żeby je mieć, trzeba być co najmniej bokserem wagi ciężkiej i skakać przez wiele tygodni, bo każdy skok boksera wagi ciężkiej to 40 tysięcy dolarów. Tak obliczyłem dzisiaj.
No akurat deklaracja ta pada w momencie, kiedy trwają prace nad budżetem siedmioletnim kolejnym, począwszy od 2021 roku po 2027 łącznie. No i oczywiście tutaj istnieje możliwość korekt tego budżetu w kontekście polityki ekologicznej, korekt tego, co przygotowała komisja Junckera i Timmermansa skądinąd. A natomiast no, ja może powiem to, co jest czego nie ma w gazetach, a jest nie mniej może ciekawsze to, co mówi się w kuluarach, a dotyczy kwot, bo Polska żąda, żeby koszta transformacji energetycznej w naszym kraju, kraju kopalń, no, były ponoszone przez Unię Europejską, bo byłoby rzeczą niemoralną, aby jeden z siedmiu najbiedniejszych krajów, najmniej zamożnych krajów Unii Europejskiej, Polska, miała to płacić z własnej kieszeni. Otóż Unia Europejska według tych nieoficjalnych informacji była gotowa przekazać Polsce 5 miliardów euro. Rzecz w tym, że szacunki naszych ekspertów mówią, że w takiej perspektywie długofalowej wszystkie koszty tej transformacji energetycznej i zmian, które miałbyś w Polsce dokonać, to jest kwestia około, uwaga, 210 nawet miliardów euro, a więc 40 razy więcej niż Unia Europejska nam teoretycznie proponuje. Widać tutaj bardzo duży rozdźwięk. Zobaczymy, jaka będzie praktyka. Na pewno rząd będzie bardzo negocjować o to, żeby tych środków z Unii było jak najwięcej. No, ale też ma broń atomową w postaci weta. Myślę, że nie powinien się zawahać użyć tego weta w sytuacji, gdy te propozycje finansowe dla Polski będą mizerne.
Czyli możemy się spodziewać jakiejś decyzji jutro ze strony szefów państw Unii Europejskiej? Możemy się spodziewać twardej rozmowy, a nawet weta premiera Mateusza Morawieckiego?
No, na pewno będzie to jeden z punktów posiedzenia Rady Europejskiej, kwestia polityki klimatycznej. Przypomnę, że już przecież przed pół rokiem na ten temat była mowa, wtedy wspólny protest Polski, Węgier i Czech spowodował, że pewne niekorzystne zapisy zostały usunięte, może zagrożone po prostu. Wtedy pan premier Morawiecki uznał, że jest to polski sukces, że udało się to wyrzucić. Jak będzie tym razem, zobaczymy. Mam wrażenie, że fakt, iż obiektywnie biorąc, zieloni w Europie, w wyborach europejskich w maju odnieśli ten sukces i o ile socjaliści tracili 1/4 mandatów, Europejska Partia Ludowa, tam gdzie Platforma i PSL, tracili 1/4 mandatów, o tyle tutaj i liberałowie skądinąd i zieloni wyraźnie wzrośli w siłę i być może to również powoduje taką większą otwartość, chęć, aby pewne postulaty polityki klimatycznej jednak spełniać szybciej niż to zakładano wcześniej.
Powiedział pan o Węgrzech. Wczoraj Węgrzy siedzieli na ławie oskarżonych z artykułu 7. Co o tych przesłuchaniach pan wie?
Po pierwsze cieszę się, że może egoistycznie, ale że to nie Polska. Natomiast martwi mnie fakt, że cały czas usiłuje się używać tego artykułu jako pewnego instrumentu presji na kraj członkowski Unii. My tak daleko nie zajedziemy, jak będziemy starali się stawiać pod ścianą czy na dywaniku poszczególne kraje członkowskie, nie tędy droga.
Dla tych, którzy chcą wysłuchać na żywo debaty w Parlamencie Europejskim, to proszę powiedzieć, o której się ona zaczyna, kiedy będzie to najważniejsze wystąpienie?
Między 14 a 16, krótka, bardzo krótka sesja, dwugodzinna, nadzwyczajna. Wtedy te wystąpienia będą miały miejsce i można je wysłuchać w internecie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, upory z Brukseli.
Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, w którym posłuchamy teraz Beka. Udało się. W studio Antoni Macierewicz, marszałek senior, były minister obrony narodowej, były minister spraw wewnętrznych, likwidator WSI. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu i strasznie przepraszam za spóźnienie. Nigdy tak dużo mi się nie zdarzyło spóźnić. Przepraszam raz jeszcze.
To jest tak, że korki w Warszawie zdarzają się od czasu do czasu, albo zdarzają się nawet bardzo, bardzo często. O tym wiedzą mieszkańcy Warszawy, o tym wiedzą mieszkańcy Krakowa, o tym wiedzą mieszkańcy wszystkich wielkich miast, ale nie wiedzą, co myśleć na temat sprawy Mariana Banasia. Co pan minister, co pan marszałek o tej sprawie sądzi?
No cóż, bardzo trudna sprawa, niewątpliwie związana z oszacowaniem, czy też oceną postaci pana Mariana Banasia, która powinna być dużo bardziej wnikliwa, niż jak się okazało, została zrobiona, a także z ciągle niezakończonym postępowaniem, które może dopiero ocenić, jak, na ile rzeczywiście zarzuty, które się publicznie są formułowane, ale nie mają na razie, tak powiem, swojego udokumentowania znanego publicznie przez służby wymiaru sprawiedliwości, czy też przez sądy, dopiero wtedy będzie można sformułować tę opinię ostatecznie. Na razie mamy do czynienia z sytuacją, w której pan prezes pełni swoją funkcję z punktu widzenia pewnych standardów, jakie Prawo i Sprawiedliwość formułuje. Byłoby lepiej, gdyby podał się do dymisji, dlatego że każda wątpliwość rzutuje także na całe Prawo i Sprawiedliwość, w związku z tym i jest przyczyną do formułowania zarzutów często przecież niesprawiedliwych, ale takich, które funkcjonują publicznie. W związku z tym czekamy na rozstrzygnięcie będące wynikiem prac CBA.
I dopiero wtedy będziemy wiedzieć więcej?
I wtedy dopiero będę państwu chętnie, tak to powiem, gotów ocenić tę sytuację. Na razie mamy do czynienia z taką sytuacją, w której pan prezes realizuje swoje obowiązki.
Mimo tego, że prezes Jarosław Kaczyński poprosił go, żeby podał się...
Władze Prawa i Sprawiedliwości, tak.
Bo pewno pan prowadzi, pewno pewno wyborcy i ci, którzy pana spotykają, mówią, pytają się o to, mówią, i czy tam jest coś więcej, tak? Jest domniemanie, że w tej sprawie jest drugie dno i poszukiwanie tego drugiego dna.
To prawda, tak właśnie jest, jak pan mówi. Myślę, że różni ludzie doszukują się różnych wyjaśnień, czy też różnych podtekstów całej tej sprawy, no ale trudno publicznie mówić o podtekstach, które nie są udokumentowane, a są jedynie domysłami. Plotki to nie jest moja specjalność.
To z kolei ja zacytuję pana ministra. To prawda, że to nie jest pana specjalność, ale wczoraj Najwyższa Izba Kontroli zrobiła jakiś krok, tak? Możemy przeczytać w gazecie, której pan na pewno Gazeta Wyborcza, NIK donosi prokuraturze Ziobry na resort Ziobry. Wczoraj była ta konferencja prasowa, w której była mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Wicepremier Sasin powiedział, że to jest taki akt zemsty politycznej. Politycy opozycji z kolei mówią, jest jakaś ośmiornica, tak, woda na młyn narracji opozycji, że coś bardzo złego się dzieje z dobrą zmianą. O tym co pan sądzi?
O tym sądzę przede wszystkim, jeżeli dobrze przeczytałem te komunikaty, że to jest raport, który został wykonany pod kierownictwem pana prezesa Kwiatkowskiego i rozumiem, że w takich kategoriach należy mówić tutaj o ewentualnych emocjonalnych ocenach całej tej sprawy, dlatego, bo pan Kwiatkowski, jak wiadomo, ma zarzuty i pod tymi zarzutami pełnił przez chyba półtora roku swoje funkcje. Zarzuty, nie plotki, nie domysły, nie, że tak powiem, jakieś analizy nieoparte, tylko po prostu normalne prokuratorskie zarzuty. I to jest raport, który został przez Najwyższą Izbę Kontroli zrobiony w takiej sytuacji, a opublikowany, rozumiem, zgodnie z tam jakby obowiązującymi przepisami.
Tylko z tego, co dotarło do opinii publicznej, i to są słowa pana Patryka Jakiego, w tym raporcie przygotowanym przez pana Kwiatkowskiego nie było, czy nikt pod rządami pana Kwiatkowskiego, nie było tych 16 zarzutów, o których teraz się mówi. Te 16 zarzutów to jest coś nowego i o tym mówi, nie wiem, Patryk Jaki, czy pan Sasin, zemsta pana Banasia.
To jest możliwe, ale to pan pan, panie redaktorze, jest w tej sprawie bardziej kompetentny.
Nie wierzę, bardziej nie wierzę, kompetentny, panie ministrze.
Bardziej kompetentny nie. niż ja. Nie chciałbym się wdawać w tę analizę, ponieważ po prostu nie znam tego tak dobrze jak tej całej kwestii, jak ja, bo rozumiem, że intencja, czy też diagnoza jest taka, że o ile raport został zrobiony pod kierownictwem pana Kwiatkowskiego, to zarzuty, które zawierał, zostały postawione już pod kierownictwem pana prezesa Banasia.
Taka jest diagnoza. No być może. Taki jest wydźwięk tych informacji, które docierają.
Nie mam tej wiedzy, nie chcę się wdawać te rozstrzygnięcia, ponieważ po prostu najnormalniej w świecie nie wiem. Jedno jest pewne, cała sytuacja jest dla państwa polskiego bardzo niekorzystna i powinna jak najszybciej zostać zakończona i rozstrzygnięta.
Bo jesteśmy w tym świecie informacji zagubieni, dlatego potrzebujemy drogowskazu, żeby wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się za kulisami, za kotarą dobrej zmiany.
A to nie jest kotara dobrej zmiany, dlatego że nie ma to z tym nic wspólnego. Pan Kwiatkowski nie jest dobrą zmianą.
Pan Kwiatkowski
nie ma co do tego wątpliwości, więc proszę nas nie obarczać jego działaniami. A sprawa pana prezesa, czy zarzuty, jakie były formułowane od pana prezesa Banasia, są teraz rozpatrywane, jak rozumiem, przez prokuraturę, dlatego bo CBA przekazała tam materiały. Zgadzam się też, że byłoby dobrze, gdyby w tym zakresie, w jakim to jest w ogóle możliwe, te materiały CBA także dotarły do opinii publicznej, no bo wtedy ta rozmowa, że tak powiem, byłaby dla pana prostsza, prawda?
A ja bym
też miał większą możliwość interpretacyjną tego materiału. Więc, no ale to już jest decyzja prokuratury, ona musi podjąć tę decyzję, czy ze względu na interes społeczny nie powinno się jednak tego materiału przekazać opinii publicznej.
Tak jak tajne materiały dotarły do Washington Post, tajne materiały dotyczące udziału Amerykanów, kosztów Amerykanów, straty Amerykanów i wiedzy Amerykanów dotyczące Afganistanu. Nie wiem, czy pan, polska prasa chyba nie cytowała tych materiałów, prasa amerykańska, prasa francuska tak mówiła o takim. Najdroższa wojna w historii Stanów Zjednoczonych, prawie bilion dolarów, 938 miliardów dolarów wydanych i tak naprawdę brak odpowiedzi, co z tego wynika, brak odpowiedzi na pytanie, z czym i dlaczego pojechali Amerykanie, i też pokazanie, że to dowództwo amerykańskie w całym tym konflikcie z talibami było zagubione, nie wiedziało, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. Czy takie doświadczenia i takie informacje pan minister miał?
Nie podzielam tej opinii. Nie wiem, czy to jest pana opinia, czy opinia Washington Post. To, co pan mówi, że dowództwo amerykańskie nie widziało, kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. Myślę, że to jest błędna diagnoza. Ze wszystkich moich rozmów, jakie miałem możliwość prowadzić z dowódcami amerykańskimi w Afganistanie, nigdy nie było wątpliwości, że wrogami jest Taliban właśnie. I ta kwestia nigdy na przestrzeni tych wszystkich lat nie ulegała żadnej wątpliwości, a przyjacielem, a punktem odniesienia w obronie jest ludność Afganistanu, która była przez Taliban terroryzowana.
Tam pytania o przyjaciel, wróg dotyczyły Pakistanu, także to były cytaty z zeznań rozmaitych osób, dowódców, oficerów.
Relacja Stanów Zjednoczonych z Pakistanem jest bardziej skomplikowana, to prawda, ale ja rozumiałem i myślę, że wszyscy słuchający nas też zrozumieli, że tutaj jest próba oceny relacji między armią amerykańską i państwem amerykańskim, a talibami, że tutaj jest wątpliwość co do relacji przyjaciel, wróg. Tutaj nie było nigdy takiej wątpliwości. Za to między państwem pakistańskim i państwem amerykańskim rzeczywiście relacje bywają trudne, bywają różne. Na przestrzeni ostatnich tam 50-60 lat były zarówno bardzo przyjacielskie stosunki, jak i konfliktowe.
Mieliśmy ten szczyt NATO w Londynie. Przygotowania do tego szczytu były właściwie informacje, mówiły o kryzysie w NATO. Nie ma tego tego kryzysu w NATO, przynajmniej tak się teraz opinii publicznej wydaje, 20 rozmaitych jest taka natowska deklaracja, jeśli się nie mylę, 20-punktowa. Co pan o tym sądzi? Co pan sądzi o tym, co zdarzy się, albo jak pan przewiduje, co zdarzy się po Londynie?
Tutaj musimy się odnieść raczej do problemów propagandowych, dlatego że przed szczytem NATO, przez dwa tygodnie, które poprzedzały szczyt NATO, mieliśmy do czynienia rzeczywiście z taką próbą przedstawienia NATO jako organizacji, która już się właśnie rozpadła albo rozpada się, za chwileczkę jej nie będzie, Polska zostanie sama, nie wiadomo po co do tego NATO weszliśmy, Stany Zjednoczone są izolowane, wyeliminowane, pan Donald Trump jest człowiekiem nieodpowiedzialnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to taka klasyczna rosyjska narracja, chociaż sygnowana czasami przez prasę wychodzącą czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech. No i w dużym stopniu niestety w Polsce. Wszystko to nie ma nic wspólnego z prawdą. To opowiadali ludzie, którzy sądzili, że czytelnicy nie znają historii NATO, nie wiedzą, że konflikty na osi Francja, Stany Zjednoczone, Turcja, Grecja bywały konfliktowe. Nieporównanie, w ogóle bez jakiegokolwiek porównania, dużo ostrzejsze na przestrzeni ostatniej historii, ostatnich 50 lat, czy 70 nawet, niż to dzieje się obecnie. Te doraźne, eksponowane tak przed szczytem NATO konflikty są drugorzędne, za to jest pewna tendencja od kilkunastu lat, a która jest tendencją trwałą, i która jest zakorzeniona i w historii, i w pewnym układzie geopolitycznym światowym, która jest dla Polski rzeczywiście niebezpieczna, i tą tendencją jest dążenie do porozumienia ze strony Francji i Niemiec z Rosją. I to jest tendencja, która została zahamowana na szczęście, ale ona nie zniknęła. Ona będzie nadal obecna i ona musi znaleźć ze strony Polski i Stanów Zjednoczonych swoją odpowiedź i swoją alternatywę. Co do tego nie ma wątpliwości. I taką odpowiedzią, alternatywą jest strategiczny sojusz Stanów Zjednoczonych i Polski, jest budowa Europy Środkowej, czyli państw leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, w bliskim sojuszu wojskowym z Stanami Zjednoczonymi. A Europa stoi przed pytaniem, czy się podporządkować dominacji rosyjskiej, czy też utrzymywać sojusz z Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Anglią, jak słusznie przedstawił pan sekretarz generalny NATO Stoltenberg. 80% wydatków NATO to są wydatki krajów poza Unią Europejską. Chociaż to oznacza, że Unia Europejska nie jest w stanie obronić się przed Rosją, a zwłaszcza, i ten szczyt NATO pod tym względem był wyjątkowy, a przed zagrożeniem ze strony sojuszu rosyjsko-chińskiego, bo po raz pierwszy jasno zostało powiedziane, że to nie jest tylko problem rosyjski, to jest także problem presji, problem zagrożenia ze strony państwa chińskiego. I ten sojusz jest dla nas naprawdę realnym zagrożeniem i wobec niego musimy podejmować wszystkie obronne kroki.
Chociaż w Europie jest ta myśl o budowaniu tak zwanego imperium europejskiego, czyli własnej armii, która może się w przyszłości i Europę w przyszłości obronić.
Tutaj... No niestety, panie redaktorze, tak właśnie nie jest. Znaczy, to jest propaganda, a nie realia. Powtarzam jeszcze raz, tylko 20% funduszy NATO pochodzą z państw Unii Europejskiej. One mają taki potencjał, tak i Francja i Niemcy niewątpliwie, ale także inne państwa mają możliwość zgromadzenia potencjału, który byłby skutecznie obronny, ale nie chcą, najnormalniej w świecie. o ile Polska, Litwa, Estonia, to są państwa, które płacą ponad 2% PKB na obronę, to Francja, Niemcy i pozostałe państwa Europy Zachodniej nie chcą tego robić. Były bronione zawsze przez Stany Zjednoczone i nadal chcą korzystać z tego przywileju.
Ale innym jakby aspektem tego myślenia o Europie jest to, co dziś zdarzy się w Parlamencie Europejskim, a jutro na szczycie premierów, którzy spotkają się i będą rozmawiać na temat Zielonego Ładu. Stawiamy sobie za cel, by do 2050 roku stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. To jest to myślenie, że Europa jest oddzielna od całego świata i od reszty świata.
Znaczy, to nie jest myślenie, to jest propaganda. Dlatego, że klimat to jest... nie da się wyizolować do jednego kraju, czy nawet do jednego kontynentu. To
tak
nie
małego
jest...
jak Europa
to
zresztą.
To nie jest możliwe, znaczy bez względu nawet na wielkość. To po prostu nie jest możliwe. I tutaj mamy do czynienia z propagandą, za którą stoją interesy firm, które chcą wyeliminować wszystkie inne źródła energii, poza tymi, na których one zarabiają.
Ale to mówią wszyscy, znaczy nie wszyscy, to mówią komisarz europejska, pani von der Leyen, mówią o tym prezydent Macron, inni politycy z zachodniej Europy, także chcą coś takiego zrobić. I co? Zrobią to czy nie?
Myślę, że to jest nierealne, za to presja tych wielkich firm, tych wielkich biznesów na tych polityków, jak widać, jest bardzo duża. Ona jest także widoczna w propagandzie ogarniającej w ciągu ostatnich lat propagandzie. Ona ma także swój aspekt polityczny, dlatego, bo chodzi o zepchnięcie na margines takich krajów jak Polska, których fundamentalne jakby źródła suwerenności energetycznej tkwią w zasobach głównie przecież węglowych. W związku z tym wymuszenie na nas inwestowania wyłącznie w tak zwaną zieloną energetykę, to jest jakby narzucenie nam dodatkowych kosztów i ograniczenie możliwości rozwoju własnej energetyki. Więc to są aspekty zarówno finansowe związane z wielkim biznesem, jak i polityczne związane z chęcią ograniczenia rozwoju takich krajów jak Polska.
A czy nie jest tak, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego, powołując ministra klimatu, powiedział: tak, wierzymy w to, idziemy w tym kierunku?
Myślę, że rząd pana Mateusza Morawieckiego, powołując ministra klimatu, powołał skuteczne narzędzie obrony przed taką propagandą i zdolności działania na rzecz rozwoju polskiej suwerennej energetyki. Jak wiadomo, węgiel pozostanie fundamentem naszej suwerenności energetycznej, w tym węgiel brunatny, w tym rozwój Bełchatowa, zwłaszcza nowej odkrywki w Złoczewie, ale także będziemy sięgali po rozwój energetyki nuklearnej oraz wiatrowej, ale na morzu, a nie tej, która niszczy naszą przestrzeń działań życia codziennego, czyli nasze zagrody, nasze drogi, nasze miejscowości.
Jestem ciekawy, co minister Antoni Macierewicz myśli o G5. Czy powinniśmy otworzyć ten koszyk z tą nowoczesnością, czy też powinniśmy zaczekać na coś, co można nazwać wynikami badań i pomiarów, w jaki sposób to wpływa na środowisko i na człowieka?
Powiem tak, na pewno badania są niesłychanie istotne i ważne i tutaj ostrożność jest konieczna, ale też nie należy się łudzić, że jesteśmy zdolni się od tego zupełnie odciąć i izolować. Problem raczej polega na tym, żeby wejście Polski do tego systemu, jeśli tak można powiedzieć, czy rozwój tego systemu w Polsce nie uzależnił nas na przykład od niesłychanie agresywnej polityki chińskiej, która próbuje narzucić swoje rozwiązania i sprawić, żeby Polska stała się częścią ich systemu informatycznego, co oznacza, że bylibyśmy na łasce i niełasce tego państwa.
A mamy tarczę obronną? Czy to jest tak, że w tych głębokich negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi mamy dostęp do tej najnowocześniejszej technologii, którą mają Amerykanie, czy też nie?
Tak, możemy mieć taki dostęp.
I to jest coś bardzo ważnego, tylko warunkiem jest nasza polityka w stosunku do Chin odpowiednia, czyli taka,
nie
która...
Nie tyle polityka w stosunku do Chin, bo nie ma powodu, żebyśmy byli tutaj, tak powiem, w jakikolwiek sposób agresywni. To najwyżej my bywamy przedmiotem agresji, ale my w żadnym wypadku nie mamy zamiaru w ten sposób się wobec Chin zachowywać, więc to nie jest kwestia polityki wobec Chin, to jest raczej kwestia rozwoju własnych możliwości informatycznych, bazując zresztą w olbrzymim stopniu na olbrzymich talentach Polaków, bo Polacy są jednymi z najlepszych informatyków na świecie.
Nie, tylko do tego już ta technologia G5 już gdzieś powstała, już...
Powstaje. Powstaje, dlatego, bo nie ma wątpliwości, że tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Chiny jako pierwsze w tej technologii rozpoczęły rozwój tej technologii, ale rzeczywiście obecny jej poziom w Stanach Zjednoczonych już przewyższa to, co Chiny zrobiły.
Ale jak myślimy o tym, w jaki sposób Europa w ogóle traktuje Chiny, jej otwartość na kapitał chiński, jej pragnienie, żeby ten kapitał chiński wędrował do krajów Unii Europejskiej, do Włoch, do Francji, do Grecji.
I zapomina się o tym, jakie jest źródło tego kapitału. Zapomina się o setkach, jeżeli nie milionach dzieci, a które w łagrach wypracowują ten kapitał. Już nie mówię o nieuczciwych działaniach tego kapitału. To jest inna materia, jeśli chodzi o sposób handlowania i operowania tymi finansami, ale warto pamiętać, że źródłem jest totalitaryzm, że ci wszyscy, którzy tak chętnie korzystają z i chcą i promują kapitał chiński, promują po prostu pracę niewolniczą i akceptują totalitaryzm komunistyczny, który w Chinach jest nie mniej okrutny niż był kiedyś w Związku Sowieckim.
Takie pytanie może filozoficzne, może psychologiczne, ale jak głęboko można żyć w hipokryzji? Myślę o politykach, na przykład kiedyś pan Timmermans, politykach Unii Europejskiej, prezydencie Macron, który jeździ do Chin, o tym wszystkim wie, nie mówi o prawach człowieka, a potem na oddechu może powiedzieć, w Polsce jest zagrożona demokracja, trzeba ratować Polaków, dlatego że tam wprowadzany jest system autorytarny.
No nic dodać, nic ująć. Żyjemy w świecie, który chętnie odwraca się od straszliwej prawdy, jeżeli ona przynosi tym ludziom pieniądze i to, co nazywają korzyściami politycznymi, ale tak było przecież zawsze. Nie będziemy umierali za Gdańsk, mówili poprzednicy pana Macrona. Więc to jest, chociaż ten Gdańsk był atakowany przez zbrodniarzy, którzy zakładali obozy śmierci. Więc to jest niestety pewna tradycja i jej przeciwstawienie się jest zadaniem właśnie między innymi narodu polskiego, który był przez to najbardziej doświadczony przez oba te totalitaryzmy, a i mamy obowiązek także świadczyć o tym dzisiaj. Dla Francuzów Chiny to jest jakaś nieprawdopodobnie daleka, odległa rzeczywistość, której codziennie, na co dzień Francuz sobie nie wyobraża i nie musi wyobrażać, bo nigdy go nie dotknął totalitaryzm, nigdy go nie dotknęły zbrodnie totalitaryzmu. Nas dotknęły i dobrze byłoby, gdybyśmy byli tego świadkami.
Jest 8:58, to jeszcze pytanie z takiego cyklu. Co pan myśli o wyroku Sądu Najwyższego i o tym, co dzieje się w naszym systemie sprawiedliwości?
No chyba nie ma wyroku Sądu Najwyższego. Nawet nie wiem, czy można mówić, że jest orzeczenie tej Izby Pracy Sądu Najwyższego, dlatego, że to jest czyste bezprawie. Sąd Najwyższy ani Izba Pracy nie miały żadnego prawa, żeby traktować orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako miarodajny punkt odniesienia dla ich decyzji, dlatego, bo Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej absolutnie jednoznacznie orzeka, że interpretacja Konstytucji jest w kompetencjach wyłącznie Trybunału Konstytucyjnego, a nie Sądu Najwyższego. Mamy do czynienia z działaniem, które jest
i co z tym może system sprawiedliwości zrobić? No bo są tacy, którzy mówią, tak, jest wyrok Sądu Najwyższego. Mówi o tym pierwsza prezes Sądu Najwyższego, bardzo apeluje.
Bardzo mi przykro, ale pani prezes w ten sposób przekracza swoje uprawnienia i namawia do bezprawia.
I co może by zrobić wtedy władza ustawodawcza, władza w ogóle w Polsce, w jaki sposób może się zachować, jak może temu zaradzić?
No cóż, działania nawołujące do bezprawia mają swoje konsekwencje w polskim wymiarze sprawiedliwości i on musi podjąć odpowiednie kroki, podobnie jak Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możemy się godzić na upowszechnianie, propagowanie i realizację działań, które są bezprawne i które godzą w polską suwerenność, a to jest dokładnie świadome działanie na rzecz, tak powiem, działań przeciwko polskiej suwerenności. Żaden organ zewnętrzny nie ma prawa interweniować w polski wymiar sprawiedliwości i żaden organ wymiaru sprawiedliwości nie ma prawa uraszczać sobie, czy brać bezprawnie kompetencje innego organu, bo w ten sposób tworzy chaos, zagraża bezpieczeństwu państwa, zagraża obywatelom Polski.
Powiedział pan minister Antoni Macierewicz, gość Poranka Wnet. Jeśli pan minister ma chwilkę, to jeszcze byśmy w przeglądzie prasy, jeszcze mam ochotę na jedno pytanie do pana ministra.
To może ja zadam wtedy panu pytanie.
Jest godzina 9:00. Mała korekta przy Białostockiej i Ząbkowskiej, bo tam jest usytuowany koneser, wejście od ulicy Ząbkowskiej, parking od ulicy Białostockiej. Antoni Macierewicz jest i pozostał w studio. To jedno pytanie dotyczy Olgi Tokarczuk i naszej noblistki, która wczoraj odebrała Nagrodę Nobla z rąk szwedzkiego króla. Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś, że czytał księgi Jakubowe. Pan czytał jakąś książkę Olgi Tokarczuk?
Niestety nie czytałem. W związku z tym to jest jeszcze doświadczenie, przygoda, która mnie ewentualnie czeka, jeżeli tylko znajdę czas, a mam nadzieję, że tak będzie.
To było to moje pytanie. Myślałem, że pan tam z ciekawości sięgając, bo no, lubi pan czytać.
Nie, bardzo, bardzo nawet lubię. I rozumiem, księgi Jakubowe dotyczą środowiska...
To jest taka gruba księga
franciszkowskiego, tak? Tak, no, to jest oczywiście bardzo ciekawy nurt kulturowy, religijny, polityczny w naszych dziejach i chętnie do tego sięgnę, jak tylko będę miał czas, bo środowisko frankistowskie ma swoje wielkie zasługi w Polsce i wielki dorobek.
Zapytałem, bo czekając na pana ministra, czytałem Jacka Niznikiewicza w dzisiejszej Rzeczpospolitej i tu był cytat, cytuję: Jarosław Kaczyński, zapytany przed laty, co czyta, odpowiedział: księgi Jakubowe, Tokarczuk. Czym, jak sam przyznał, pewnie sama pisarka może być zaskoczona. Prezes PiS miał wtedy podwójną rację, gdy mówił, że na jej literaturę warto tracić czas. Tak jak warto stracić czas na przeczytanie tej recenzji, czy tego felietonu Jacka Niznikiewicza w dzisiejszej gazecie, w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Plan Tuska wykona kto inny.
To bardzo się cieszę z takiej reklamy, ale powiem uczciwie, że z całym szacunkiem dla pani Tokarczuk, nie wiem, jakie ona ma wykształcenie, jakie ma kompetencje w tej materii, ale dzieje frankistów są dosyć skomplikowane i są jedną z bardziej zawikłanych elementów polskiej historii i raczej należy ta materia do historyków niż do pisarzy, choć oczywiście pisarze mają prawo sięgać i jeżeli robią to z odpowiednim talentem artystycznym, to wspaniale po każdy temat, zwłaszcza z historii Polski. To było, warto pamiętać, środowisko żydowskie, które przeszło na katolicyzm. Wszystkie te rodziny zostały przyjęte do herbów, polskich herbów szlacheckich i naprawdę wydały wspaniałych ludzi, którzy jako polscy patrioci walczyli i ginęli za polską niepodległość.
To skoro przegląd prasy, to jeszcze cytat z naszego dziennika. Lewica walczy o przywileje dla funkcjonariuszy UB i SB 16 grudnia. To znacząca jest w ogóle data. Posłowie Lewicy złożą w Sejmie projekt ustawy, która przywróciłaby przywileje funkcjonariuszom komunistycznych słów, cofnie ustawę dezubekizacyjną. To oczywiście się nie powiedzie, bo większość ma prawo i sprawiedliwość, ale
nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że jest trudno wyobrażalne, żeby na przykład ludzie z Konfederacji głosowali za takim projektem, więc większość ma po prostu formację patriotyczną w polskim Sejmie.
Ale to też znak tego, co dzieje się i co będzie się działo tak, w polskim
to
parlamencie.
To jest znak pewnego takiego ataku, powrotu ataku postkomunizmu w Polsce. To jest groźne ze względów psychologicznych i politycznych, ale skutków realnych mieć nie będzie. Ważne jest, żebyśmy rozpoczęli realizację jak najszybciej programu Prawa i Sprawiedliwości, tego, który zapowiadaliśmy w czasie wyborów, bo to jest konstruktywna praca.
Z kolei debaty prezydenckie, nie wiem, czy pan się wsłuchiwał w debatę kandydatów Platformy Obywatelskiej, tam padły zapewnienia, że jeżeli kandydaci wygrają wybory, to prezydent Andrzej Duda stanie przed Trybunałem Stanu. Takie wypowiedzi też się zdarzają w naszej domenie publicznej, co pan sądzi?
Miałem wrażenie, że mówili to także ludzie, którzy już dawno powinni być osądzeni przez ten Trybunał Stanu i rozumiem, że spieszno im do tego, żeby kogoś innego postawić, aby zasłonić swoje przestępstwa i swoją odpowiedzialność za niszczenie Polski.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja dziękuję, ale życzę wszystkim, żeby jak najszybciej zostali zdegradowani ci ludzie, którzy mają krew polską na rękach, dlatego że wojsko i opinia publiczna polska na to oczekuje.
A zbliża się kolejna rocznica 13 grudnia i wprowadzenia stanu wojennego, bo dziś 11 grudnia, zegar wskazuje godzinę 9:07. Pan minister Antoni Macierewicz, rozumiem, udaje się do Sejmu Rzeczpospolitej, bo dzisiaj Sejm będzie obradował.
Sejm będzie obradował jutro, a ja się udaję do Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, w której codziennie pracuję nad wyjaśnieniem tragedii smoleńskiej.
I otworzyliśmy ten kolejny rozdział naszej rozmowy, panie ministrze. Kiedy będzie raport, jaki jest teraz stan przygotowania do tego ostatecznego raportu czy konkluzji?
My kończymy nasze prace. Tak jak mówiłem, raport będzie powinien być przed kwietniem tego roku. Są przejściowe różne kłopoty ze strony różnych instytucji, które próbują nam utrudnić badania, między innymi badania bliźniaczego samolotu.
Myśli pan o prokuraturze?
102. Tak, myślę o prokuraturze, która z niezrozumiałych powodów próbuje zahamować proces zakończenia naszych prac, no ale jestem głęboko przekonany, że te drugorzędne przeciwności zostaną przez nas jakoś przezwyciężone.
Jeśli się nie mylę, to prokuratorem generalnym w Polsce jest minister sprawiedliwości, czyli minister Ziobro.
Myślę, że pan się nie myli.
No to jak to się dzieje?
Proszę zapytać pana ministra.
Panie ministrze, dlaczego tak się dzieje? W takim razie to pytanie do ministra, ale to pana zaskoczyło?
To mnie nie tylko zaskoczyło, ale uważam to za działanie na szkodę wyjaśnienia tragedii smoleńskiej.
Bo to jest istotne utrudnienie?
Na szczęście już nie, dlatego, bo absolutna większość prac, taka, która jest niezbędna dla napisania raportu, została przez nas ukończona, ale są jeszcze szczegóły, są niektóre eksperymenty, które powinny być wykonane i mam nadzieję, że prawo będzie respektowane, a prawo daje Komisji Badania Wypadków Lotniczych równy z prokuraturą dostęp do materiału dowodowego i powstrzymywanie uniemożliwianie nam tego dostępu jest po prostu bezprawiem.
Wprawdzie mam słuchawki na uszach, ale nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że kwiecień jest datą, 10. rocznica.
Tak powinno być i jestem głęboko przekonany, że tak będzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za to postscriptum. Antoni Macierewicz był gościem Poranka Wnet na zegarze. Godzina 9:10. Za 5 minut połączymy się z Lwowem i będzie Studio Lwów, ale teraz chwila oddechu. Adrian Porowski i Filip Mędrzycki są gośćmi Poranka Wnet. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Obaj panowie, ale nie tylko, jest to większe, prowadzą firmę z ekologiczną żywnością. Nie mylę się?
Nie, choć mamy w ofercie zarówno produkty ekologiczne, jak i produkty, które możemy nazwać zdrową żywnością. Ekologia jest przy okazji. Przede wszystkim się skupiamy w naszych produktach, aby były bez glutenu i bez cukru.
Zdrowa żywność, modny temat, a firma jest duża? Patrzy pan na rynek polski. To jest duża firma czy mała?
Firma jest mała, ale można powiedzieć, że jesteśmy liderem. Liderem, jeśli chodzi o produkty bezglutenowe i staramy się kreować rynek. Wiele produktów mamy innowacyjnych i w wielu dziedzinach jesteśmy po prostu jako pierwsi. No i uznawani jesteśmy przez klientów jako firma najlepsza właśnie w tym segmencie produkcji bezglutenowej.
A co to w tym wypadku znaczy innowacyjność?
Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy na rynek konfitury słodzone ksylitolem. Jako pierwsi wprowadziliśmy cukierki w 100% z ksylitolu. Jako pierwsi w Polsce zrobiliśmy ekologiczny czarny czosnek. Mamy bardzo dobre mieszanki do wypieku chleba, do wypieku bułek i wszystkie nasze produkty wyróżniają się idealnym składem, prostotą wykonania.
Czy to jest firma rodzinna, czy to jest firma przyjacielska? Skąd pomysł na taką firmę?
Można powiedzieć, że i rodzinna, i przyjacielska, ponieważ część firmy, połowa wspólników to ja i mój brat, czyli rodzinna, a Filip wraz z Magdą też są rodziną i wspólnie mamy relacje bardzo przyjacielskie.
I w takiej harmonii budujecie i rośniecie.
Tak. Rośniemy z tempem, które sobie założyliśmy już parę lat temu i w tym roku prawdopodobnie notujemy taki najwyższy skok rozwoju firmy, czyli kupiliśmy nieruchomość pod siedzibę firmy z magazynem i w najbliższych miesiącach również tam przeniesiemy całą produkcję w jedno miejsce.
Czy to jest tak, że tylko na rynku polskim działacie, czy też wyglądacie poza granice Rzeczpospolitej i staracie się zdobyć inne rynki?
Na razie jest to rynek polski. Rynek polski jest dobry, świetnie się rozwijający. My jesteśmy na tyle mali, że jeszcze mamy bardzo dużo tutaj miejsca. Aczkolwiek jesteśmy przygotowani na to, żeby z produktami swoimi wejść do krajów sąsiedzkich. To jest, podejrzewam, kwestia roku, dwóch. Także planujemy.
Rozmawiając z przedsiębiorcami, często zadajemy pytanie, czy w Polsce jest klimat dla rozwoju przedsiębiorstw? Czy jest coś, co przeszkadza wam w rozwijaniu firmy?
Na pewno nadmierna biurokracja, mnóstwo zawiłych przepisów. To jest to kłopot, tak? Ale z drugiej strony, jak się ma dużo pasji, jak się chce, tak, to można, to zawsze się uda, tak?
Bo ta firma z pasji powstała? Z jakiego pytania, z jakiego zapotrzebowania?
To jest pasja, tak? To było wiele lat przemyśleń. Bez pasji tu w ogóle nie byłoby o czym mówić. Zdrowa żywność, rynek zdrowej żywności w większości to są firmy, które powstały z pasji.
Bo dużo jest takich firm?
Bardzo dużo jest małych przedsiębiorców. Nie zawsze wszyscy są w stanie się utrzymać na rynku ze względu na to, że jest spora konkurencja. I jest 3-4 bardzo dużych graczy, którzy się przede wszystkim skupiają na żywności bio, ale też nie do końca na zdrowej żywności.
I my będziemy mieli okazję, żeby się przekonać, czy panowie to, co powiedzieli, czy to jest prawdziwe, czy nie, bo spotkamy się na jarmarku wnet.
Tak, bardzo serdecznie zapraszamy i z czystym sumieniem damy nasze produkty, pokażemy nasze etykiety, żeby pokazać, że nasze etykiety są czyste, czyli że produkty, które wykorzystujemy, nie zawierają żadnej chemii, nie zawierają konserwantów, są po prostu zdrową żywnością.
I tak będzie już 21 i 22 grudnia w Koneserze przy ulicy Ząbkowskiej, ale parking jest od Białostockiej. Z dwóch stron można teraz wejść do Konesera, tam się spotkamy. Może będziemy kontynuować naszą rozmowę, bo oczywiście na jarmarku wnet, Radio Wnet będzie obecne. Bardzo serdecznie panom dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Debiut w Radiu Wnet to na pewno debiut.
Tak, tak.
Ale to pierwsze koty za płoty. Udaje się czasami posłuchać Radio Wnet?
Tak, tak.
A tak. Nam też się to udaje dzięki temu, że Dariusz Konkol realizuje Poranek Wnet i nie tylko Jaśmina Nowak była wydawcą, a za chwilę, proszę państwa, usłyszą państwo głos Wojciecha Jankowskiego. Tak mi się wydaje, że usłyszą państwo głos Wojciecha Jankowskiego prosto z Lwowa. Miłego dnia, Krzysztof Skowroński, państwu życzę.